czego menadżer może nauczyć się od kapitana atomowej łodzi podwodnej. Dziś poznasz historię kapitana Davida Marquetta, który z załogi marynarzy, którzy wcześniej ślepo wykonywali rozkazy, stworzył zespół odpowiedzialnych, decyzyjnych i pomagających sobie nawzajem ludzi. Dowiesz się, w jaki sposób temu dowódcy udało się zbudować trwałą motywację u swoich podwładnych. Poznasz kilka historii, w których odkryjesz, że wykonywanie ślepo rozkazów mogło doprowadzić do katastrofy na tej łodzi podwodnej. Jakich słów używał kapitan Marquette, żeby zmusić załogę do przejęcia odpowiedzialności? Czym jest intent-based leadership? Jak wzbudzać w podwładnych poczucie misji, by pokochali swoją pracę i wykonywali ją z pełną odpowiedzialnością? O tym wszystkim rozmawiam ze Sławkiem Błaszczakiem, twórcą 4Results. Sławek od ponad 20 lat zajmuje się tematem zarządzania, wprowadzaniem zmian i budowy kultury organizacyjnej. Zapraszam.
Podcast Lepszy Menadżer. Miejsce rozwoju zawodowego i inspiracji dla polskich menadżerów. Zaprasza Marcin Masłowski.
Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o historii pewnego kapitana, dowódcy atomowej łodzi podwodnej, który pracował w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. I stworzył on coś niezwykłego, zrobił coś ciekawego, jeśli chodzi o zarządzanie. I o tym właśnie, o tej historii porozmawiamy dzisiaj ze Sławkiem Błaszczakiem. Może Sławku, na początek powiedz parę słów o sobie. Czym się zajmujesz, gdzie pracujesz, jak wygląda twoja teraz zawodowa ścieżka?
Ja od 20 lat zajmuję się tematem zarządzania, budowania kultur organizacyjnych. To jest taka, można powiedzieć, moja pasja już od czasów jeszcze studiów, więc można powiedzieć nawet dłużej niż te 21 lat. I od lat 16 prowadzę swoją organizację, ona nazywa się 4Results i zajmujemy się wprowadzaniem zmian u klientów, wspieraniem ich w kontekście budowania właśnie kultury organizacyjnej, a takim naszym korowym tematem jest budowanie kultury odpowiedzialności i tego, jak takie accountability, empowerment budować w organizacjach, zarówno w korporacjach dużych, jak i w polskich mniejszych, albo w ogóle po prostu w polskich organizacjach i też dla polskich przedsiębiorców. Temat ważny, na tyle istotny, że też stał się naszym takim korowym tematem od kilku lat, a w COVID-zie mam poczucie, że w ogóle jest jakby dominujący w kontekście w ogóle zapytań od klientów, zainteresowań, jakoś chyba zmniejszyło się poczucie kontroli i rośnie potrzeba, żeby było to samozarządzanie, bardziej odpowiedzialność ludzi i zadbanie o to środowisko pracy też przez ludzi, przez pracowników. Stąd ten temat jakoś bardzo mocno wypływa i to jest też główny powód, dla którego rozpoczęliśmy współpracę ze wspomnianym przez ciebie Davidem Marquettem, tymże kapitanem łodzi atomowej.
Mhm. Zanim jeszcze przejdziemy, czyli to jest firma doradczo-szkoleniowa, coś takiego?
Doradczo-szkoleniowa, my się nazywamy 4Results i to taka jest nazwa, która zawiera w sobie też taki element misji, można powiedzieć, czy działamy dla rezultatów, więc my się czujemy bardziej wdrożeniowcami niż szkoleniowo doradczą firmą, ale w praktyce prowadzimy szkolenia, prowadzimy doradztwo, natomiast wiele też takich projektów prowadzimy, kiedy trzeba doprowadzić do efektu, do rezultatu, do konkretnej zmiany, rozliczamy się często za pomocą success fee z klientami, mniej może w obszarze kultury, ale często kiedy prowadzimy jakieś takie większe zmiany w organizacji, to tak się dzieje.
Okej, to rozumiem. Dobra, no to może przejdźmy do clou naszego tematu, do historii kapitana Davida Marquetta. Jakbyś mógł przybliżyć może tło tej historii tego człowieka i też tego, jak się poznaliście, bo też znasz osobiście tego pana.
Tak, i chyba się posłużę tutaj troszeczkę slajdami, nie to, żebym chciał jakoś mocno cały czas wykorzystywać, ale przez chyba chwilę nam mogą jakoś potowarzyszyć, więc jedną chwileczkę ja spróbuję tutaj włączyć taki slajd. On też trochę pokazuje tytuł naszego spotkania. Zdecydowaliśmy się tutaj z Marcinem, że nazwiemy to Rebelia, rzecz o rebelii na łodzi podwodnej, atomowej łodzi podwodnej, czyli jak budować pasję, energię i zaangażowanie u pracowników. Bo rzeczywiście niebywała historia zdarzyła się na właśnie łodzi atomowej, gdzie tej rebelii dokonał kapitan. Stąd ta cała nazwa, cały temat naszego spotkania. Ja zanim opowiem może, jak się poznaliśmy i jak współpracujemy, bo to też jest swoista historia, dość ciekawa, to może opowiem o samym Davidzie i co się zdarzyło, kiedy się zdarzyło. To jest człowiek, którego teraz możecie zobaczyć na tym zdjęciu, jeśli ktoś ogląda, a nie będzie tylko słuchał. Dla tych, którzy będą tylko słuchać, dość niepozorny człowiek, ale zachęcam, żeby zobaczyć sobie jego zdjęcie, jego też filmy na YouTubie. Nazywa się David Marquet, pisze się Marquet. Tutaj na tym obrazku widzicie go z jego książką, która w języku angielskim brzmi Turn the Ship Around. Po polsku ją wydaliśmy. Ma nazwę Zmień kurs. Marcin później pokaże.
Też tak czytałem.
Super. W tejże książce opisał całą swoją historię, co się zdarzyło 22 lata temu, więc to już jest dość dawna historia, na jednej z atomowych łodzi podwodnych. Więc ten niepozorny człowiek znalazł się w dość nietypowej sytuacji. Jak to się stało, jak to się zdarzyło, co takiego tam się stało? No, może zacznę od tego, że on przez długi czas kształcił się na oficera. I to kształcenie w USS Navy wygląda w taki sposób, że twoim zadaniem jako przyszłego kapitana jest służyć jak najdłużej na łodzi, na której będziesz tym kapitanem. I najlepiej, jeżeli przez rok będziesz kimś w rodzaju pierwszego oficera. Dlaczego? Dlatego, że w marynarce USS Navy było założenie, że zarządzanie odbywa się poprzez rozkazy kapitana łodzią. Czyli jego rozkazy muszą być trafne, a będą trafne wtedy, kiedy dobrze pozna maszynę, na której pływa, więc musi znać ją dobrze technicznie, technologicznie, wiedzieć co tam, gdzie to tak orientować się co najmniej, nieźle. A po drugie, musi znać dobrze załogę, bo oni muszą mieć do siebie zaufanie, oni muszą wiedzieć, co znaczą jego rozkazy, jak się z nim komunikować. Oni muszą siebie dobrze znać, bo poprzez jego rozkazy będą tym zarządzać, one muszą być trafne. I tak byli kształceni kapitani przez wiele, wiele lat. I powiem szczerze, jest to jedna już z nielicznych dziedzin, gdzie w taki sposób wyglądało w tamtym czasie zarządzanie. No, bo jak wiecie Państwo, w lotnictwie nastąpiło dużo więcej zmian, no chociażby dlatego, że doszło do wielu katastrof w latach 70., 80. i musieli wprowadzić mechanizmy, które będą zapobiegać mechanizmom kapitanozy. Czyli tego, że załoga w obawie przed kapitanem, w takim zadufaniu co do jego wiedzy, polega wyłącznie na nim.
Boi się odezwać, jak coś jest nie tak, tak?
Boi się odezwać. Co więcej, ludzie nawet, były liczne case'y w lotnictwie, gdzie załoga wykonywała polecenia kapitana i z nagrań, z czarnych skrzynek wynika, że oni wiedzieli, że raczej zginą. A mimo to wykonywali te polecenia. I było to zarówno w cywilnym, jak i w wojskowym się zdarzały. Więc tam doszło do wielkiej rewolucji, wprowadzono system, który to zmieniał. Na okrętach w marynarce, która była bardziej tradycyjna, wprowadzono ale tylko pozorne elementy tego, a w USS Navy praktycznie wcale. I całe to zarządzanie odbywało się za pomocą kapitana i jego rozkazów. On tak był wychowany. I teraz sytuacja jest taka, że on służy na łodzi, która nazywa się USS Olympia i w rankingu 50 łodzi w USS Navy USS Olympia jest w pierwszej trójce od kilku lat. I on się cieszy, bo on już siebie widzi, jak zarządza tym USS Olympią, ma pomysły na to, jak to będzie.
Kombinacja jakości pracy z marynarzy, czy tego, jak technicznie ta łódź jest sprawna?
Raczej jakości pracy marynarzy we współpracy z kapitanem. Czyli w tym paradygmacie jesteśmy rozkazy kapitana i tam oni potrafią sprawnie wykonywać rozkazy kapitana. Dzieje się, dobra maszynka jest ta USS Olympia, ale w kontekście bardziej załogi. Technicznie one wszystkie są dobre i sprawne, tak sobie załóżmy, prawda? I teraz na 2 tygodnie przed objęciem tejże pozycji, on się tego spodziewa, jest wzywany przez swojego admirała, jedzie na to spotkanie i słyszy następujący komunikat. David, jesteś szczególnym człowiekiem, dlatego że często zadajesz takie dziwne pytania. Jesteś bardziej wnikliwy i ciekawski niż inni i trochę podważasz różne rzeczy. Tutaj powoli się pojawia nasz wątek rebelii. I dlatego stwierdziłem, że chciałbym cię nominować na kapitana USS Santa Fe. Dla Davida to był wyrok, bo USS Santa Fe w tym rankingu 50 było na pozycji 50 od wielu lat. W zasadzie od początku, jak tylko powstała ta łódź. I była, można powiedzieć, takim antyprzykładem, jak robili wdrożenie nowych pracowników, nowych marynarzy, nowego kapitana na łódź, jak przygotowywali, robili takie treningi, to pokazywali zdjęcia, różne case'y, czego nie robić z USS Santa Fe. Oni potrafili złamać jakieś procedury, oni potrafili sobie zrobić jeszcze w tamtych latach, to nie było takie oczywiste, jakąś fotkę w tle z silnikiem atomowym i puścić to do sieci. No takie przeróżne były tam pomysły, więc naprawdę byli barwni pod kątem tego, czego nie robić. Więc David wiedział, że to jest po prostu dramat, to gdzie on za chwilę wyląduje. No ale jako karny dowódca przyjął to zlecenie i 2 tygodnie później znalazł się na Santa Fe. I teraz co jest ważne w całej historii? On nie znał tej maszyny, dlatego że to była nowsza technologicznie maszyna od Olympii. Miała inne funkcje i on na takiej kategorii łodzi nigdy wcześniej nie pływał. Kojarzył i większość znał, ale przez lata nie uczył się nowych łodzi, tylko pływał na innych okrętach przez poprzednie lata jako tam młodszy oficer, starszy oficer i tak dalej, prawda? Po drugie, nie znał ludzi. I teraz on wiedział, że ma około 4 miesięcy takich prób, testów, krótkich wypraw z portu na Florydzie, gdzie po 4 miesiącach płyną już na ocean i realizują prawdziwe, realne misje oraz gdzie będą różnego rodzaju symulacje, no bo to, czy są misje, to trochę zależy od sytuacji politycznej i wojennej. Akurat w tamtych czasach też się trochę już działo, przypominam rok 99, więc on wiedział, że oni wypłyną na ocean i będą realizować konkretne misje i że będą też w tych symulacjach różnych brali udział na podstawie potem, których powstają te rankingi. Ale teraz są 4 miesiące. I on na łódź wkroczył z paradygmatem: muszę dawać trafne rozkazy, bo tak zarządza kapitan na łodzi. I co się dzieje? No tam rozmawia z tymi załogantami, na razie jeszcze nie czuje materii jako bardzo ciężkiej, ale jakby spodziewa się wszystkiego, wie, że musi szybko wypłynąć i zrobić jakieś pierwsze testy, wypływa w 2 tygodniu na ten ocean w pobliżu portu na Florydzie i chce przećwiczyć standardową procedurę zanurzania na silniku awaryjnym elektrycznym, kiedy nie działa atomowy. I to jest jakby standardowa procedura taka, gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo, jest uszkodzony silnik, albo z jakichś powodów nie ma mocy, trzeba się zanurzyć na elektrycznym. I wydaje polecenie, które brzmi mniej więcej tak. 2/3 mocy zanurzenie 15 stopni na silniku elektrycznym. No i na łodzi atomowej to czuć, no stoisz sobie na tej łodzi, jak się robi kąt i prędkość, to zaczynasz czuć, że ci się zmienia coś pod nogami. To w ogóle człowiek inaczej stoi pod innym kątem. Nie? Dla tych, którzy nie widzą, ja teraz trochę pokazuję, że się zmienia kąt człowieka na łodzi, a on czuje, że się nic nie zmienia. Stoją dalej w miejscu i ta łódź nie pochyla się ani nie płynie. Powtarza komunikat, jego pierwszy oficer również powtarza do maszynowni ten komunikat. No i pyta się, co się dzieje? On mówi, no nie wiem, ja powtórzyłem, panie kapitanie, ten komunikat, nic tutaj się nie zmienia. On zaczyna robić jakieś swoje własne śledztwo i dochodzenie, po 5 minutach wpada do tej maszynowni w końcu i mówi, ej, słuchajcie, co się dzieje, co jest grane? Oni mówią, no panie kapitanie, tutaj taka jest sprawa, no w zasadzie nie wiedzieliśmy do końca, jak wykonać pana polecenie, panie kapitanie. No, ale o co chodzi, jak nie wiedzieliście, jak wykonać polecenie? I oni mówią, no bo panie kapitanie, na tej łodzi, to jest inna kategoria, wie pan kapitan, to tu nie ma takiej funkcji 2/3 mocy. Tu jest inna.
Takiego przycisku.
No, takiego biegu. I on mówi, to czemu mi nie powiedzieliście? Oni mówią, panie kapitanie, no za przeproszeniem, no tak nie chcieliśmy, nie wiedzieliśmy jak zareagować, bo tu nie chcieliśmy pana kapitana jakoś tak prowadzić w kłopotliwą sytuację, wszystko jest nagrywane, panie kapitanie, no jakby panu powiedzieć, no nie wiedzieliśmy, nie? Dla niego to był pierwszy czerwony przycisk, pyta tego oficera, on mówi, no też, panie kapitanie, no to ja tu jestem od rozkazu, fajnie o to, żeby tam kombinować coś, panie kapitanie, ja mam do pana kapitana zaufanie, no tutaj i tak dalej, nie? I on mówi, Boże drogi, gdzie ja wylądowałem, co się dzieje? Przecież ci ludzie są w stanie zrobić jakąś niebezpieczną operację, być może, tylko dlatego, żeby wykonać mój rozkaz, nie? To w ogóle jest jakieś coś strasznego, jak no, nie powiedzą mi o różnych rzeczach, to w ogóle jest dramat, no miał pierwsze czerwone światełko, nie? I to jakby od razu robię pierwszy taki pomost, no w wielu korporacjach, no przesadzam w wielu, ale zdarza się w korporacjach, w organizacjach, że ludzie w tym zjawisku kapitanozy, kiedy szef wydaje polecenie, wykonują trochę pozorowane ruchy, coś tak, żeby wyglądało, jakby chcieli spełnić coś, chociaż wiedzą, że to jest bez sensu, nie? Albo że nie do końca jest to wykonalne. Więc to trochę jest, trochę, można powiedzieć, trochę symboliczna sytuacja, która to przypomina. No, ale jemu się zapaliło to czerwone światełko, wiedział, że no jest jakoś nie bardzo. Parę dni później miał kolejną sytuację, tym razem w wyświetle trochę slajdy na chwilkę, żeby to zobrazować, bo to nam się przyda. Dla tych, którzy mają widok, będzie wam troszeczkę łatwiej, ale tym, którzy nie mają widoku, nie martwcie się, ja wam też tutaj opowiem zaraz, co tutaj wyświetlamy. Tydzień później ćwiczyli dość taki ważny manewr, który jest na łodziach, trenowany dość często, czyli lądowanie SEALsów. Łódź atomowa, trzeba sobie trochę wyobrazić, to jest coś, co główną bronią czego jest, że jest niezauważalne, niewykrywalne. Jest cicho, na ile da się głęboko, im jest ciszej, tym jest mniej wykrywalne. Za pomocą dźwięku się to wykrywa, to urządzenie. W związku z tym ono może podpłynąć w różne miejsca, to urządzenie, i na przykład zostawić jakąś ekipę specjalną typu SEALsów, którzy coś na terenie, na lądzie wykonują jakąś operację. To jest takie, można powiedzieć, przeznaczenie częste łodzi podwodnej, że to jest taki komandos podwodny, który niepostrzeżenie ma gdzieś coś dowieźć, kogoś zabrać, coś zrobić. Więc manewr SEALsów polega na tym, że oni już w jakimś rejonie w miarę niebezpiecznym muszą sprawnie, szybko wylądować na łodzi. Najczęściej mają około 30 sekund. Jak to sprawdzałem, to do końca nie mam jasności, ale to chyba chodzi o taką wykrywalność, że oni muszą to szybko, szybko jakby tych SEALsów ściągnąć na pokład, muszą szybko wylądować i zanurzyć się, wtedy są niewykrywalni, wtedy znacząco zwiększa się prawdopodobieństwo, że w ogóle jakby cała operacja będzie tajna. W związku z tym oni muszą się tego manewru dobrze nauczyć i trenują go zawsze. No i mają taki właśnie manewr. Tu widać trochę, Państwo, którzy nie widzą, to powiem, że może z tej odległości, której obserwujemy, takiego lotu ptaka trochę, nie wydaje się tak bardzo wzburzone, ale w praktyce tam wiało, naprawdę nieźle. Po drugie, ten helikopter wcale nie jest taki stabilny na tym wietrze, chodzi na boki. Po trzecie, łódź wcale nie jest stabilna. Po czwarte, bo też na tych falach ona się tam porusza mniej niż helikopter, ale też tak jest, ale trochę to buja. No i kolejna rzecz jest taka, że tam jest niezwykle głośno, bo nie dość, że helikopter robi swoje, to jeszcze ocean. Natomiast nasz kapitan siedzi na bocianim gnieździe. Ci z Państwa, którzy nie widzą w tej chwili, to tak króciutko opowiem, że siedzi na tym takim wysuniętym, jak to Marcin nazwać? Zapomniałem, jak to się nazywa. Taki jest grzbiet tej łodzi, nie? Taki jakby
płeć. Nie pamiętam.
Ja też nie pamiętam, ale nazwijmy to bocianim. Pryskow jest trochę węższy, nie? Ale siedzi na tym bocianim gnieździe, czyli takiej, można powiedzieć, takiej płetwie górnej tej łodzi atomowej i jego widok jest taki. Czyli on widzi fragment helikoptera, nie widzi tej liny, która zwisa, nie widzi tych komandosów, SEALsów, którzy tam spadają sobie na tej linie i on jest odpowiedzialny zgodnie z procedurą za to, żeby ta operacja była bezpieczna. I teraz wszystko fajnie, tylko David po raz pierwszy w ogóle taką operację wykonywał z tej pozycji i zdał sobie sprawę, że to trzeba jakoś wcześniej inaczej przygotować. Bo
kiosk, to jest kiosk.
A, dziękuję ci, sięgnąłeś i super, 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 to jest kiosk. No to on siedział w kiosku i mało widział w tym kiosku. I on jest odpowiedzialny za to, czego jakby nie widzi. Ta operacja musi być inaczej przygotowana. I wcześniej jakoś jak uczestniczył w takich akcjach, to one inaczej wyglądały, on był w innych rolach. Nie? I teraz nagle się zorientował, że on nie może być odpowiedzialny, bo takiego krótkofalówki nikt nie słyszy w tym huku. Próbuje coś tam krzyczeć, że się, oni tam ci go nie słyszą. Najwięcej kontroluje ten człowiek, który trzyma tę linę i inni, którzy kontrolują ruch łodzi i ruch helikoptera. A on ma wydawać polecenia. No to znowu do niego dotarło, że za chwilę będzie człowiek za burtą. No tutaj jeszcze może nie było jakoś bardzo zimno, ale no czasami to się dzieje gdzieś na Antarktydzie albo w innych miejscach, no i tam taki człowiek za burtą, to tam długo czasu nie przeżyje, a poza tym te 30-40 sekund, potem akcja bywa odwoływana, jeśli przekroczą proceduralny czas. I to był drugi taki moment, który on sobie zdał sprawę od innej strony, nie tyle, że może załoga tutaj go zawiodła, co on sobie zdał sprawę, że on nie może wydawać wszystkich rozkazów. Że jak on będzie wydawał w pewnych sytuacjach rozkazy, to ludzie, którzy są bliżej sytuacji, bliżej informacji, którzy są bliżej działania, no w zasadzie podjęliby pewnie jakieś inne decyzje i komunikaty inne wydali niż on, będąc trochę daleko i nie rozumiejąc pełni sytuacji. To był dla niego już nie tylko nawet czerwone światełko, ale jakieś oznaki rozwiązania. Bo on chwilę później, czyli jakieś 3 tygodnie po tym, jak się zjawił na tejże łodzi, zebrał swoich oficerów i mówi: panowie, my tu zmierzamy w jakąś katastrofę, za chwilę pójdziemy na dno, bo no, jak wiecie, ja nie wiem wszystkiego, co tu się dzieje, bo jestem świeży, nie byłem na tej łodzi. W dodatku, no wy nie jesteście załogą, która jakoś tutaj super potrafi samodzielnie działać i decydować. Nie macie przećwiczonych różnych takich rzeczy. No, trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Więc musimy znaleźć na to rozwiązanie. Ja wam chcę powiedzieć jedno. Do mnie dociera, że wy jesteście wszyscy dużo bliżej informacji i że to wy powinniście podejmować decyzję, nie ja. Oni się tu trochę pokiwali głowami, bo byli w wyparciu, czyli nie do końca to do nich dotarło, ale no coś gada, coś ględzi. W zasadzie może to jakieś jest rozwiązanie, że coś my więcej, ale generalnie nie dotarło to do nich do końca. I on w pewnym momencie jakby zebrał ekipę i mówi do wszystkich, słuchajcie, jak wypłyniemy w morze, ja wam chcę powiedzieć jedno, ja nie wydam żadnego rozkazu. No i tam oni zamarli. Znaczy ta ekipa stwierdziła, że mają do czynienia z szaleńcem. Parę miesięcy temu mieliśmy okazję zrobić webinar dla Polski z członkami załogi Davida Marquetta, głównym nawigatorem, człowiekiem, który za logistykę odpowiadał, Andy Chuck. I zadaliśmy im kilka pytań. Andy mówi, czyli ten główny od nawigatorów mówi tak, jak to on to ogłosił i powiedział, że nie zamierza wydawać rozkazów i że my mamy podejmować decyzje, to ja z chłopakami, najbardziej doświadczonymi na tej łodzi, zaczęliśmy robić kwity na niego. By dotarło do nas, że to jest wariant. I on jest bardzo niebezpieczny. I my chyba musimy się przygotować na to, że to my chyba zrobimy rebelię zaraz i będziemy musieli do niego tam, do admirała i innych jakieś pisma wysyłać. No albo musimy jakby zaprzestać takim procederom, które bywają, mogą być niebezpieczne dla nas. Musimy być na to gotowi, musimy mieć jakieś kwity i dokumenty, żeby potem nie było, bo to on chyba chce zwalić winę na nas za swoje błędy. I stąd ma taki dziwaczny pomysł. I z miesiąc ta antyrebelia, rebelia wobec rebelii, którą on rozpoczął, trwała, gdyż oni jemu po prostu nie ufali, zwłaszcza ci najbardziej doświadczeni na łodzi, czyli nawigatorzy. Ale David był bardzo konsekwentny i szukał, jak dotrzeć do ludzi, jak gadać z nimi. I dotarło do niego, że środkiem do celu jest dla niego grupa bosmanów. Króciutko naszkicuję strukturę organizacyjną. Struktura jest
właśnie,
taka,
bo miałem dopytać, kim jest bosman.
Jest kapitan, są oficerowie, czyli N-1 w organizacjach, a potem mamy N-2, czyli bosmanów. I potem mamy już marynarzy. Czyli można powiedzieć taka mała organizacja biznesowa, jeszcze żeby to bardziej, 150 osób mniej więcej, 145 osób na pokładzie akurat tej jednostki, jeszcze żeby tego było mało, w takiej strukturze można sobie też silosy zrobić i oni zrobili. Czyli mieli kulturę oni, wy, przez nich, gdyby nie to, że oni, to byśmy, oni mieli tą kulturę. W związku standard. Z tym tam było takie.
Bosmani to tacy team liderzy, oni mieli mniej więcej jak duże grupy tych marynarzy pod sobą?
To trochę zależy od funkcji, ale od kilku do kilkunastu osób.
No, czyli taki standardowy.
Standardowo, no.
Team leader.
Taki team leader.
No, dobra.
I on się zorientował w pewnym momencie, że oni nic nie mogą. Że procedury są tak skonstruowane, że w zasadzie o niczym prawie nie decydują. Są tylko i wyłącznie przekaźnikiem pewnych decyzji. A kilka rzeczy wydało mu się totalnie absurdalnych i zaczął z nimi rozmowę i wybrał taki jeden temat, który wiedział, że nie łamie żadnych procedur i może sobie spokojnie coś tam wprowadzić, a mianowicie urlopy. Czyli lekką rzecz wydawałoby się, natomiast ona ma sporą wagę na łodzi atomowej podwodnej, dlatego że jak się domyślacie, jak się płynie w taki rejs, to trudno.
Ciężko urlop.
No właśnie, no właśnie. Trzeba byłoby na tej linii tylko w drugą stronę, prawda, na ten helikopter. A to nie takie proste. W związku z tym to trzeba dobrze poplanować. Ktoś ma ślub nawet nie swój, ale rodziny, nie? To mam na myśli. Komuś się rodzi dziecko. Jakby różne rzeczy tam się działy. I
bo taka misja trwała ile miesięcy takiego okrętu?
Oni po tych 4 miesiącach w okolicach portu potem płynęli na 5-6 miesięcy na misję.
Pół roku chłopa w
domu. Pół roku ich nie było, tak. Pół roku chłopa w domu nie było, w różnych miejscach bywali tą łodzią, w związku z tym te loty też nie były takie łatwe. To tam coś czasem załatwiali, dzięki temu chociażby, on też to opisuje, David, że jak oddał te urlopy bosmanom, to się trochę elastyczność zrobiła, ktoś z Japonii leciał na urodziny swojego dziecka i takie różne rzeczy gdzieś tam miały miejsce. I teraz on im dał, tym bosmanom, prawo o decydowaniu o urlopach, co było, no takim można powiedzieć, triggerem całej zmiany bo oni poczuli, że coś mogą i że to są ważne rzeczy, które...
Wcześniej kapitan podpisywał każdy wniosek urlopowy?
Lub pierwszy oficer. Czyli było to skupione na oficerach. Mhm.
Okej.
I to było tylko zgodne z procedurą taką, prawda? I takich procedur w ogóle generalnie dużo. Ja tutaj przypomnę to, co mówiłem na początku. Mamy do czynienia z zapyziałą dziedziną. Czyli marynarka wojenna. Zapyziała niestety dziedzina, gdzie no nie ma takich nowoczesnych procedur jeszcze. Mimo, że już świat militarny znał Mission Command, czyli małe oddziały specjalne, multifunkcjonalne na terenach gdzieś na tyłach wroga, które w 10 osób mają do zrealizowania misję, wiedzą jaką, ktoś zginie, drugi go zastępuje, oficer jest zastępowalny. To już się działo, to już od lat 80. sobie zdefiniowano WUKA i to już się działo, a na łodzi podwodnej niekoniecznie. I on jakby no, coraz bardziej był świadomy tego, że trzeba to troszeczkę inaczej poukładać na tejże łodzi. I to był pierwszy trigger, czyli urlopy. Potem już poszło trochę łatwiej, bo w kolejnych rzeczach zaczęli coś trenować inaczej, zaczęli ćwiczyć procedury. On zaczął podejmować decyzje, że mówi na przykład, moją rolą jest tylko upewniać się, że wy naprawdę wiecie, co macie zrobić. Ja was tylko będę certyfikował, a nie egzaminował w sensie takim, dawał wam uprawnienia. Czyli jak widzę, że jest dobry efekt i wy mówicie, czujemy się gotowi, to ja mówię, to ja już to nie wkraczam w ogóle i to wy będziecie działać tutaj samodzielnie, ja w ogóle nie dotykam, nie chcę wiedzieć i tak dalej. Co więcej, on zaczął im coraz częściej mówić słowo nie wiem. I za pierwszym razem, kiedy zaczynał mówić nie wiem na jakieś ich pytania, to oni byli w ciężkim szoku. To było jeszcze w tym okresie, kiedy oni się go bali i stwierdzali, że to trzeba się szykować papiery na niego. I wprowadzało to ich w totalną konsternację, ale on wiedział, że nawet jak wie, to świadomie mówi nie wiem, bo chciał pobudzić myślenie po drugiej stronie. I wiedział, że to się wiąże z tym, że oni są w szoku, że nie mają do końca niego zaufania, więc to ujawniał, mówił, słuchaj, mi się pewne rzeczy wydają, ale umówmy się, że ja nie chcę na tym mówić, bo nie jestem pewien, ty jesteś bliżej informacji, ty powiedz, jak ty byś to zrobił. I to nie wiem, przestało być szokujące i zaczęło krok po kroku włączać ludziom myślenie. Mhm. Wprowadził też...
No bo ja też książkę też czytałem. Tam właśnie pamiętam moment, kiedy zmienił język. Jakby prosił, żeby inaczej komunikowali mu swoje ruchy. Tam jakiś był drobna zmiana zwrotów, którymi się posługiwali wobec kapitana. Bo wcześniej mu meldowali, tak? A później właśnie jak on to zmienił, jakbyś mógł to przypomnieć.
Oczywiście. Może nawet posłużę się jakimś slajdem też tutaj, żeby troszeczkę o tym powiedzieć. Ten język, zaraz do tego języka może dojdę, tylko jeszcze jedną rzecz tutaj wyjaśnię. Chociaż nie, tak od razu zacznę, że ten język to był język zamiarów. On nazwał to intent. I cały dzisiaj instytut, który założył David na świecie, nazywa się Intent-Based Leadership International, czyli taki instytut leadershipu opierającego się o intencje, o zamiary. I on doszedł do takiego wniosku, żeby zaraz o tych zamiarach pogłębię, dlaczego on to wprowadził, tylko takie jeszcze tło nam tutaj wspólnie zbuduje, że stworzył taki model też, który nazywa się 3K, czyli model, który mówi, że ludzie, żeby mogli mieć kontrolę, a on do tego chciał doprowadzić, że to nie on jako kapitan ma kontrolę, tylko ludzie mają samokontrolę, co oznacza, że podejmują decyzje. To potrzebują do samokontroli klarowności i kompetencji. Czyli jeśli będą mieli klarowność, będą wiedzieli klarowność na kilku poziomach, już nie będę mocno wchodził w szczegóły, do dwóch się tylko odwołam, na poziomie strategicznym i takim operacyjnym. Strategicznym, po co my realizujemy misję, czyli to moje wspomniane wcześniej mission command. Wiemy, jaki jest efekt, po co my coś robimy i co realizujemy, a po drodze mogą się różne rzeczy zdarzyć, musimy podejmować decyzje, żeby ten cel, tą misję zrealizować. Ale musi mieć jasność misji, efektu, wszyscy, wtedy te decyzje będą bardziej trafne. Czyli klarowność na poziomie strategicznym, klarowność na poziomie operacyjnym i to było to certyfikowanie, o którym rozmówiłem wcześniej, że oni musieli bardzo sprawnie, w sposób pewny wykonywać pewne procedury, tak żeby mieli sami do siebie zaufanie i mogli tą samokontrolę mieć. Czyli musieli mieć też wysokie kompetencje. I kompetencje rozumiane jako, że potrafią w różnych sytuacjach we właściwy sposób się zachować i też na styku działów. na styku działów. Więc jedną z zasad, którą wprowadził, była taka, że zabronił używania słowa wy, oni. Wprowadził pojęcie my. Więc doświadczał wielu różnych ciekawych sytuacji, jak ludzie już to przyjęli, kupili, ktoś do niego przychodził i na przykład mówił: panie kapitanie, ja już mam tego dość, oni panie kapitanie, no my nie zamówiliśmy tej części, w związku z tym my mamy teraz kłopot. Panie kapitanie, zapomnijmy o tej rozmowie, ja wiem, co mamy zrobić, ja pogadam tutaj szerzej z naszymi kolegami i coś wykombinujemy, nie? Więc zaczęli brać odpowiedzialność.
Drobny właśnie zabieg, który sprawia, że ludzie biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje i, no i kończy się z obwinianiem, no bo zwrotmy.
Dokładnie tak, kończy się z obwinianiem i kończy się z wchodzeniem w takie pętle, można powiedzieć, ofiary, a wchodzi się w pętle odpowiedzialności. Słowo, jeszcze o tym wspomnę, czasem używam bardzo częstej metafory, czyli Matrixu. Wtedy chyba Matrix już był, ale oni się do Matrixa nie odwoływali. Nie było jeszcze Matrixa. Natomiast on im cały czas pokazywał ten wybór, że możecie pójść w stronę czerwoną lub w stronę niebieską, tak patrząc na tabletki matrixowe. Czyli możecie pójść w stronę pętli ofiary lub pętli odpowiedzialności. Pętla ofiary, tak króciutko, nie będę już tu wszystkich elementów jej czytał, ale tak, żeby to uzmysłowić sobie, to jest taka pętla, w której coś się dzieje nie tak, no i w tym momencie jest ta decyzja, w którą stronę pójdziemy, w górę czy w dół. No i jak pójdziemy w dół, czyli w pętlę ofiary, to w zasadzie wypieramy swój wpływ na tą sytuację, wypieramy, że my możemy coś zrobić inaczej. Raczej widzimy, że to inni coś zawalili, więc zaczyna się obwinianie. Racjonalizujemy sobie, że pewne rzeczy no nie zadziałały, ale to przecież oni z różnych powodów, co ja mogłem w tej sytuacji i tak dalej. I co jakby na koniec prowadzi raczej do ukrywania tego, co mogłem zrobić albo co nie zrobiłem. Nie zmieniamy tych zachowań. Sytuacja raczej będzie miała tendencję do powtarzania się. Inaczej jest w tej pętli odpowiedzialności, kiedy to stojąc w momencie wyboru, kiedy coś jest nie tak, jakby zaczynamy sobie nazywać takie proste zdanie: jeżeli nie jesteśmy częścią problemu, nie możemy być częścią rozwiązania. Nawet jeżeli to w innym dziale zamawiają tą część do silnika, to ja mam jakiś wpływ na to, żeby po pierwsze, nie wiem, przypomnieć im, po drugie pogadać, na kiedy to jest potrzebne, bo coś tam planujemy, jakąś akcję, nie wiem, przypilnować. No, mam jakiś wpływ na tą sytuację, prawda? I teraz lepiej nie iść w obwiniania, bo to do niczego nie prowadzi. Lepiej iść w to, że ja się muszę nauczyć nowych sposobów reagowania, komunikacji, działania, współpracy. Jak się tego będę uczył, to będę miał też nowe zachowania, to mogę zmienić w ogóle całą tą sytuację. Czyli ja biorę wtedy tą odpowiedzialność, prawda? I tak trochę symbolicznie mogę iść w górę pętli albo w dół pętli. A to zamierzam, o które wspomniałem wcześniej, to było bardzo ważne słowo, które teraz pokazuję taki slajd, na którym taki mam zwrot: widzę, zamierzam, zrobiłem. Odkryli, że trzeba włączyć w ogóle myślenie sobie i najpierw nazywać, żeby rosły te kompetencje ludziom i rosła klarowność, żeby ludzie w ogóle mówili, co myślą, co widzą, jaką mają sytuację, mówili na głos, bo to będzie wszystkim pomagać w podejmowaniu decyzji. Jak to mówią już na głos, to żeby coraz bardziej wprowadzać, co zamierzamy zrobić w tej sytuacji. Tak, żeby ludzie słyszeli, że ja podejmuję właśnie zaraz jakieś działania, coś zamierzam zrobić, bo na bazie tego mogą zareagować, skorygować, mogą coś jeszcze zmienić, mogą się przygotować na to moje działanie. No i zrobiłem, żeby zakomunikować, że spodziewaj się, bo już akcja została rozpoczęta. Czasami coś mówimy, co zamierzamy, ale tego nie zrobiliśmy. Więc widzę, zamierzam, zrobiłem. Nauczyli się tego schematu, że on jest jakby krytyczny, a kiedy pojawia się słowo zamierzam, to znaczy, że ludzie już są odpowiedzialni bardziej. Jeszcze nie jest to pełna odpowiedzialność za swój obszar, ale już coś zamierzają, już mają pomysły, już mają inicjatywę, już coś chcą. Później sobie stworzyli coś, co teraz wyświetlam, nazywa się to piramidą, czy drabiną liderską, gdzie zaczyna się od sytuacji, kiedy no przychodził ktoś do oficera czy do bosmana i pytał się: szefie, jaka decyzja? A on właśnie prowadził dialog i uczy się dialogu, ale powiedz, co, jaka jest sytuacja, co widzisz, a co byś zrobił, no to co zamierzasz w związku z tym zrobić? No dobra, i tak kiedy już byliśmy dalej na kolejnym poziomie, no to mów, co zrobiłeś, co na... i tak dalej. Poziomy wysokie, 6 i 7 tej drabiny, to są poziomy, kiedy jest taki ideał, ludzie już są odpowiedzialni za swój obszar, podejmują tam decyzje, w związku z tym mówią o tym, co zrobili i mówią o tym, co strategicznie zamierzają zrobić w swoim obszarze, coś rozwojowo, coś naprawić. Zamierzają inną wprowadzić procedurę na reagowanie w jakiejś sytuacji. strategicznie rozwijają swój obszar. Nie? I to był jakby jego taki krytyczny element, do którego on dążył. I tu to zrobię...
Takie trochę coachingowe podejście, nie? Czyli nie podajemy rozwiązań, tylko próbujemy za wszelką cenę zmusić do myślenia drugą osobę, tak żeby do tego rozwiązania doszło. Czyli on tutaj stworzył taki, można powiedzieć, podręcznik tego, jak rozmawiać z podwładnymi. Bo tutaj są te pytania, tam mówiłeś, tak, że jest 9 poziomów.
Bodajże, 7 poziomów, tak, że... w tej drabinie.
7, przepraszam. Czyli co, jakoś się wchodzi na kolejne poziomy, czy jak tak, to tak w praktyce?
Tak. W praktyce to jest tak, że może być tak, że w ciągu jednej sytuacji te 7 pytań się zdarzy, tak żeby człowiek przeszedł cały proces, a może być tak, że to jest jakiś proces, nie wiem, miesięczny, dwumiesięczny. Taki przykład, który opowiadał nam David, był następujący, taki jeden z bardziej trywialnych. Przychodzi do niego kucharz i mówi: panie kapitanie, jaki ryż powinniśmy zamówić na nasz pokład? Brązowy czy biały? No i on się patrzy na tego kucharza i mówi: a którego więcej schodzi? Mówi: no tego białego, ale białego więcej podaje. A jakbyś podawał więcej brązowego, to którego by schodziło? No może tego brązowego, nie wiem, ale ja to, panie kapitanie, bym chyba ten brązowy podawał. No tak, a powiedz, z czym ty chcesz ten ryż podawać? Mówi: no tam z indykiem, z czymś tam, a który bardziej pasuje? No obydwa tak samo pasują, ale ten brązowy to taki ciekawszy, jest niestandardowy, zdrowszy, więcej błonnika na łodzi, to musimy tak raczej dbać o to zdrowie, coś, nie? On mówi do niego: no to co byś zrobił? No ja bym zamówił ten brązowy. No to chyba jesteś blisko decyzji, co? No w zasadzie tak, panie kapitanie, to co, zamówić brązowy? No a jaką byś decyzję już podjął tak na koniec? Jakieś proporcje czy wszystko, tylko ten brązowy? No to bym tak z 80 do 20. Masz decyzję? No mam, panie kapitanie. No to na przyszłość, jak masz tego typu sytuację, to działaj sam. To jest realna, rzeczywista sytuacja. Takimi pierdołami mu zawracali głowę, nie? Z perspektywy kapitału.
No, ja czytałem, że on w ogóle na samym początku nie spał, bo w każdej porze dnia i nocy ktoś mógł przyjść po jakąś decyzję, po jakiś rozkaz, nie? To no. dla przywódcy to generalnie jest zero życia własnego. Ja nie wiem, czy tacy kapitanowie w ogóle odpoczywali na takich łodziach, bo jak wszystko leży w ich gestii, no to zastanawiam się, jak to wyglądało na innych łodziach. W każdym razie też market, z tego co czytałem, to miał z tym duży problem. Że ta decyzyjność, no. brak tej decyzyjności sprawiało, że on nie miał życia. Także to na pewno też jemu pomogło. To co jeszcze ciekawego tam wymyślił w takim razie? Bo powiedziałeś, że tak, decyzyjność jakby zmusił ludzi do podejmowania decyzji, do nieobwiniania innych osób, do tego, żeby zmienić język, jakby praktycznie zmusił ich do używania innych słów niż używali wcześniej, zamierzam, zamiast pytać my, zamiast wy, obwinianie, traktować się jako jeden zespół i jedną firmę, plus stworzyć im w głowie jakąś misję, do której mogą się nawiązać w momencie, kiedy działają. Ta misja pewnie też ich trochę motywowała do tego. Jakie jeszcze elementy z takiej codziennej pracy menadżera on poruszył czy zmienił, które tobie szczególnie utkwiły i które tobie się najbardziej podobają?
Wiesz co, podam takie dwa przykłady jeszcze. Pierwszy to jest taki z górnej półki, czyli bardzo dużo na początku prowadził z nimi rozmów i dyskusji, po co oni są jako łódź. Czyli mówiąc krótko, marynarz, kapitan, każdy, jak wchodził do służby, to składał przysięgę. Ta przysięga, już nie pamiętam jej, widziałem ją, ale ona mniej więcej jest taka, że tam zobowiązuje się służyć pokojowi, zobowiązuje się służyć jakby swojej ojczyźnie i bronić pokoju, nie doprowadzić do tego, żeby był rozlew krwi i tak dalej, i tak dalej. Miał charakter dość pokojowy. Ale potem, jak się przychodzi co do czego, to człowiek zapomina, to są jakieś misje, akcje i tak dalej, i tak dalej. Więc on z nimi sporo czasu spędził na to, żeby przywrócić tego ducha. I takie, można powiedzieć, poczucie misji, po co oni działają, z pełną świadomością, że mogą być wykorzystani do różnych rzeczy, jak to w wojsku w Stanach Zjednoczonych, no nie ma co się oszukiwać, nie? Mogą być użyci do różnych rzeczy, ale że by pamiętali, do czego oni się tutaj powołali i że ta łódź to nie jest po to, żeby tam kilować wszystko wokoło, tylko raczej, żeby zapobiegać różnym sytuacjom, bronić przed czymś i tak dalej. I że użycie tej broni jest jakby taki w ostateczności. I spędzili na to grube godziny, dyskutując, rozmawiając, gdzie dla tych ludzi to na początku była jakaś po prostu fantazja ułańska i nie do końca zrozumiałe, że takich tych górnolotnych tematów dotykają. Ale z drugiej strony mamy do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi, w związku z tym ten element flagi tam też jest, jak wiadomo, zawsze bardziej istotny niż
na innych. No tam jest patriotyzm bardzo, bardzo silny.
Tak.
No właśnie, to wiesz, tak sobie myślę o misji, bo często ten temat jest poruszany. I faktycznie, o ile ktoś jest lekarzem, no to ratuje życie, pracuje w służbie zdrowia albo w wojsku, no to dbamy o pokój, to są takie bardzo szczytne misje. Ale ty też masz doświadczenie w pracy z wieloma firmami. No niektóre firmy produkują jakieś produkty, coś dostarczają klientowi. Jak to jest z tymi misjami? Jak ty to widzisz ogólnie? Czy pracownicy w firmach, bo też tą kulturę szerzysz, czy pracownicy mają takie poczucie? Czy te misje są jakoś wyraźne? Czy może być też tak, że trudno jest zrobić dobrą misję, a jeszcze trudniej sprzedać to w cudzysłowie pracownikom? Jak jest z tym?
Ja bym powiedział tak, że wszystkie organizacje, wszyscy klienci, którzy wprowadzają kulturę odpowiedzialności, trochę na wzór marketowski, mają ten element poruszony w jakiś sposób. Teraz efektem najczęściej jest to, że mają poczucie jakiejś dumy z tego, co robią, i może ona wynikać z różnych rzeczy. Podam przykład firmy, która pracuje w branży FMCG i oni sprzedają Tefala, Krupsa i jeszcze jedną markę dość znaną, czyli sprzedają w AGD, głównie małe, średnie AGD.
Patelnie, garnki.
Tak jest. Teraz oni dotarli do tego, że chcą być dumni z czegoś, co sobie nazwali z tytułem innej książki, chcą być dumni z legendarnej obsługi klienta. Czyli oni chcą być numerem jeden, jeśli chodzi o to, jak klient wychodzi od nich ze sklepu, z jakim stanie emocjonalnym. Więc sobie postanowili, że to dla nich jest niezwykle ważne na poziomie misji życiowej, że jak chcą to robić, to z poczuciem sensu, że ci klienci naprawdę będą zadowoleni. Nie chcą odwalać tam jakiejś hały, nie? I teraz dlaczego to jest dość ciekawy case według mnie? Bo działamy na rynku FMCG, czy takim można powiedzieć retailowym, o może tak bardziej, retailowym, gdzie często zmienia się pracownik, gdzie nie do końca jest zaufanie tego pracownika, to jest młody często pracownik, może czasem jakiś student i tak dalej, nie szkoli się tych ludzi. A oni mówią, my chcemy, w związku z tym w branży jest tak, że decyzyjność raczej jest centralizowana, a wprowadza się procedury, żeby to nie od pracownika dużo zależało, bo nie ma czasu go czasem szkolić, nie ma czasu, nie ma pieniędzy, szkoda, tak, on zaraz no, miesiące go nie będzie. Nie? Za 3 miesiące go nie będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I robi się ta pętla, można powiedzieć, taka kula śnieżna, która jakby nic nie rozwiązuje. W związku z tym trzeba centralizować odgórnie procedury, jak jest reklamacja, towar jedzie gdzieś, ktoś go analizuje i wydaje decyzję, nie? Jak jest reklamacja. A oni mówią, jeśli chcemy mieć legendarną obsługę klienta, jeśli chcemy być dumni naprawdę z tego, co robimy, to decyzję musi podejmować doradca, konsultant. To on musi być numerem jeden u nas w organizacji. To on musi być na pierwszym miejscu. I zaczynają budować kulturę, z którą zaczynają być dumni. I nie ma to jakichś wielkich, są jakieś jednak górnolotne rzeczy, prawda? Ale na bardzo prostym produkcie. Tylko, że sam produkt nie jest w sobie elementem misji, tylko sposób, w jaki oni chcą go sprzedawać, dawać klientom, żeby jaką przygodę ma mieć, jaki experience ma mieć ten klient, prawda? I dzieje się nagle tak, że oni jak ci bossmani, nie chcą, znaczy szukali triggera trochę jak u Davida Marketa, zresztą ta książka ich też zainspirowała do tych zmian między innymi. I szukali triggera jak wywołać, więc stwierdzili, że na tych reklamacjach się oprą, żeby to pracownik podejmował decyzję, ale ci ludzie w Polsce się bali podejmować te decyzje w tych sklepach, w retailu, bo stwierdzili, no jak to, ja podejmę decyzję, ale ona jest niezgodna z procedurą. To potem ja mogę beknąć i zapłacić z własnej kieszeni, jak się okaże,
no, dokładnie.
Prawda? Więc pracownik w Polsce nie chciał podejmować tych decyzji. No to szef sprzedaży regionalnie mówią, spoko, bierzemy to na siebie, wprowadzamy takie zeszyty i wy możecie w tym zeszycie napisać, że dlaczego taką decyzję podjęliście, a jak ja będę u was w sklepie jako regionalny szef sprzedaży, to podpiszę, że potwierdzam, to była dobra decyzja. No co, na co Polacy co powiedzieli? No tak, jeszcze sobie kwity na siebie stworzę, nie?
No właśnie, tak, słucham.
Jeszcze tylko tego brakowało, że będę pisało, a potem zmienią mi regionalnego, zmieni się w sprzedaży. Wariaci, jak market, nie? Jak market ci nasi tutaj szefowie. No po prostu trzeba uważać, bo tu wariaci się jak coś trafili. Ale tak chciał traf, że się zgadali na WhatsAppach, gdzie jakoś się poczuli bezpiecznie i zaczęli się nakręcać jakimiś drobnymi case'ami, że ktoś coś zrobił. I nagle się zaczęły pojawiać sytuacje, które totalnie były game changerem w branży. Czyli przychodzi klient, ja mogę tak, Marcin, to jeszcze opowiedzieć tą historię do końca za dwie minuty.
Tak, tak, no jestem sam ciekawy.
Przychodzi klient i nie wiem, czy kojarzycie te rączki, te fala takie, one są wielogarnkowe, wielopatelniowe, z jednej patelni no, na drugą, nie? Tak, no. Można zmieniać. Przychodzi klient z taką rączką i mówi, panią, tutaj no używałem i co, po miesiącu nie działa, no hała jakaś, a wy tu taki niby wysoki produkt macie, takiej jakości wysoka półka czy coś, a tutaj no hała. Pani mówi, wie pan co, to ja zaraz wymienię, tylko jedno pytanie, czy pan mył tą rączkę w zmywarce? A co, a gdzie miałem myć? No co pani mnie tu zaraz oskarża, no a w czym miałem myć? Ona mówi, nie, w porządku, spokojnie, tak jak wspomniałem panu, ja za chwilę tę rączkę panu wymienię. Tylko pytam pod kątem tej rączki, którą już panu przyniosę, bo tam jest rzeczywiście napisane w instrukcji, żeby tego nie myć, bo tak te chemikalia ze zmywarki wpływają na mechanizm i ona często po miesiącu, dwóch przestaje działać, więc tak w trosce, żeby ta kolejna panu nie przestała działać. Żeby zdjąć z tego garnka, jak pan wkłada garnek do zmywarki. No, rozumiem, rozumiem. Ochłonął, jak ona poszła po tą rączkę, ta pracownica, prawda, przyniosła mu nową, więc ja się ochłonę i mówię, no wie pani, tutaj mi pani tak zaimponowała, ja myślałam, że pani tu mi zaraz szuka na mnie haka, jak mi tutaj nie wydać towaru i w ogóle, a pani tutaj tak z twarzą do klienta, frontem, no proszę, proszę, zaimponowaliście mi państwo, powiem pani szczerze, tutaj z żoną omawiałem w międzyczasie przez telefon i ja chyba bym komplet garnków państwa jakiś kupił, tak gdybym pani poradziła, no i tam za 600 zł kupił garnki, nie byłoby tematu, gdyby nie okazało się, że facet uwielbiał pisać na różnych blogach branżowych. Opisał case na blogu branżowym. No i się trochę zrobiło zamieszania.
Influencer się trafił. No.
Tak jest. I zrobiło się trochę zamieszania, tam jakieś komentarze, ale jak to w retailu, tu pracownik mógł, tak, przecież to była wina klienta. Nie, tam. I zrobiło się zamieszanie, ale pozytywne takie na końcu, bo były różne głosy, też się klienci w to wtrącili. A skąd? Kto to pamięta? To jak z frankami. Nikt nie mówił, nikt nie tam, wiesz, zaczęła się robić pozytywna zadyma. Ten klient wrócił miesiąc później i powiedział, no tu przyszedłem dzisiaj z żoną, pani Kasiu, cieszę się, że pani dzisiaj znowu jest, bo my dzisiaj chcemy trochę więcej tych zakupów zrobić, tam kupił ekspres do kawy, coś jeszcze, na 3000 zrobił tego zakupu i opisał znowu na tym blogu. No to dodał oliwy do ognia. I zaczęła się tego typu akcja, że oni się ośmielili o tym pisać, bo zobaczyli, że nie ma żadnych konsekwencji, i zaczęli siebie nawzajem nakręcać i wzięli te w swoje ręce, te reklamacje. Jak wzięli reklamacje, to poszli dalej, jak z tymi bosmanami, jak z urlopami. Poszli dalej i zaczęli robić rebelię. I zaczęli robić rebelię w tej organizacji, gdzie odwrócili wszystko i ludzie z całą strukturę, można powiedzieć, organizacyjną, i ludzie z dumą zaczęli wykonywać swoją pracę, czując się rebeliantami w branży. Ja coś na chwilę znowu wyświetlę, wam, dla tych, którzy to widzą, to pewnie za chwilę zobaczycie, to można powiedzieć, że dokonali takiego odwrócenia piramidy, gdzie w tradycyjnej strukturze organizacyjnej większość decyzji podejmowana jest przez top management, a im niżej w dół, tym mniej. Tak można powiedzieć, że 10% to podejmują pracownicy. Oni odwrócili tą piramidę, na górze postawili klientów, a w związku z tym najważniejsi są pracownicy i to oni powinni podejmować 70% decyzji. Ci middle management, czyli bossmani 20, no i zarząd, top management, dyrektorzy, jakieś 10% decyzji. Ja rozmawiałem z tym Radkiem, który jest prezesem grupy SEP w Polsce i zapytam go, Radek, to ile ty tych decyzji podejmujesz teraz? Tak, rozmowa sprzed 2 miesięcy. On mówi, czekaj, policzę. Słuchaj, no w tym roku jeszcze żadnej. To był koniec marca. Żadnej jeszcze decyzji nie podjąłem tak na koniec dnia, bo wszystko robią to ludzie w tej chwili. To jest 3 lata, 4 miesiące od wdrożenia tejże rebelii w branży retailowej. Kończymy książkę, która nazywa się Dbam, czyli Rebelia w korporacji. Będzie wydana we wrześniu. Tu ja wyświetlam w tej chwili okładkę tej książki, gdzie cały case grupy SEB jest w szczegółach z opisami pracowników, nawet będzie trochę wywiadów z klientami, pokazany właśnie jako ten rodzaj rebelii. I to wszystko opiera się o taki, można powiedzieć, zmieniony paradygmat lidera i wszystko się zaczęło od tego, że tam liderzy dostali mega trudny feedback od swoich pracowników, który mówił generalnie tak, jesteście mądrzy, ale pójść do was z czymś, to jak jaskini lwa, można tylko w ryja dostać. I oni się odważyli, żeby taki feedback przyjąć i stwierdzili, jako już dojrzali ludzie po 40, po 50, kurde, czy ja chcę być takim liderem, że ludzie po prostu do końca życia będą mnie wspominać jako tego kogoś, kto się czepiał, kto challenge'ował, gdzie po prostu strach było przyjść. I oni stwierdzili, że chcemy inaczej. Skojarzyło się to, stowarzyszyło się to z badaniem poziomu zaangażowania w organizacji. Wyszło im 55% ludzi jest zadowolonych. Stwierdzili, czy ja jako lider będę zadowolony, że 55% ludzi, czyli połowa chce tu pracować, a druga połowa nie? No i zaczęli robić tą rebelię i drugim krokiem było znalezienie tej legendarnej obsługi klienta, że oni stwierdzili, no to czekaj, co spowoduje, że my tu w ogóle jakby tak będziemy chcieli tu wszyscy pracować? No jak będziemy dumni z tej naszej pracy, a kiedy będziemy dumni, jak ona będzie rzeczywiście legendarna ta praca, to jaki my musimy model zarządzania wprowadzić? No i z tej lewej strony hierarchicznej wprowadzili prawą, czyli że nastawiał się, że ten lider jest po to, żeby pomóc innym pracować i on przyjmuje funkcję doradcy, takiego advisora, który reaguje, kiedy go inni pytają o zdanie, ale nie narzuca i nie podejmuje decyzji, dlatego Radek nie podjął w tym roku żadnej decyzji.
No ale tutaj akurat no, prezes był otwarty na takie coś, na pewno tak. No, byli menadżerowie w tej hierarchii, którzy tego nie kupili. I na tej łodzi u Davida Marketa pewnie też byli tacy, którzy no, stwierdzili, że oni się nie zgadzają na coś takiego, bo oni po prostu tak mają. Załóżmy, dyrektorzy pionu chcą podejmować wszystkie decyzje. Co z takimi ludźmi? Byli tacy akurat w tym przykładzie, o którym mówisz?
Tak, już opowiadam króciutko, patrzę na czas, więc się spróbuję wyrobić jakoś tak w paru zdaniach. Po pierwsze, na łodzi atomowej nie ma tego w książce, ale jak gadaliśmy z załogą Davida, po roku ze 145 osób musieli 7 osobom szukać nowego miejsca, bo nie odnaleźli się w tej kulturze. 7 osób się nie odnalazło w tej kulturze, po prostu nie byli w stanie pracować z własnej inicjatywy, no, nie czekać na rozkazy.
Tak mało, wydaje mi się.
Bardzo mała statystyka. Niedawno, jak rozmawiałem z organizacją niedużą, 35-osobową, która wprowadziła sobie taką kulturę, to na 35 osób, kiedy wprowadzali kulturę, zwolnili 14. Już statystyka mocniejsza. Po prostu 14 osób nie było w stanie się odnaleźć w takim stylu pracy. I to czasami niezwykle cenne, merytorycznie super osoby, ale no nie byli w stanie wchodzić w taką kulturę, gdzie biorą odpowiedzialność, zgłaszają, są właścicielami obszaru. W grupie SEB to trwa, to jest tak, że to jest 350 osób w strukturze. Jak prowadziliśmy wiele, wiele różnych wywiadów z tymi ludźmi i tak dalej, to powiedziałbym, że oni to mają tak, nie wiem, na 60-70% wprowadzone i ta przygoda będzie zawsze z nimi już. To znaczy, że dla 30-40% czasami to oni mają wątpliwości, czy to tak, czy to inaczej, czy to dobry kierunek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kadra zarządzająca, no mamy takie, większość weszła od razu, bo oni jakoś to tak naprawdę chwycili, że większość tej kadry weszła od razu w ten sposób myślenia. Niektórym zajęło to rok i to też było krótko, ale byli tacy na przykład, którzy, nie wiem, zarządzali sklepem i nie byli w stanie się przestawić z powodów takich bardzo, można powiedzieć, przyziemnych, czyli na przykład to tak się opierało o lidera sklepu, wszystko, bo on był tak dobry merytorycznie, to on wprowadzał zamówienia towaru, to on analizował, co się dzieje z półką, to on różne rzeczy podejmował, dzięki temu miał super wyniki. To, że to o niego się opierało, widać było wtedy, kiedy się zaczynał okres urlopowy, czyli jak ten lider szedł na urlop, wyniki spadały. Bardzo
no właśnie.
Więc lider nie szedł na urlopy dłuższe niż tydzień, bo w tydzień jeszcze bardzo mu nie spadło, nie musiał potem odbudowywać, nie? I oni mieli takie case'y i nad taką osobą pracowali 2 lata, żeby ta osoba zmieniła się, ale to dlaczego to tyle trwa? Bo rodzaj kultury jest dość specyficzny, czyli kultura biorąc odpowiedzialność jest autonomicznym tworem, nie można tego narzucić ludziom. To ludzie muszą sami podjąć decyzję, że w to wchodzą.
No nie każdy chce decyzję podejmować, no bo umówmy się, to jest też trochę wygodne, żeby nie podejmować decyzji.
Dokładnie
wtedy
tak.
Nie trzeba za dużo myśleć, wysilać się, robić to, co tak, do mnie należy. Tak. A jak jest problem, no to szef niech się martwi, nie?
Tak, dlatego w tej organizacji, którą podałem, 35-osobowej, oni jakby na początku jakby przeprowadzili takie rozmowy w parę miesięcy z ludźmi i jakby powiedzieli, słuchaj stary, no to nie męczmy się, bo myśmy czujemy, że my to idziemy w tą kulturę, nie męczmy się, to trzeba się rozstać, nie? Nie będziemy na siłę przekonywać, jak czuję, że to nie twoje. A w grupie SEB powiedziałbym, że cały proces fajnie się rozwinął, kula śnieżna jest bardzo, bardzo duża, Ale dalej jest tak, że są takie osoby, które jak przychodzą, to nie do końca to... Nawet mimo, że na induction mieli, kiedy przychodzili do pracy, informację, jaka to jest kultura i z czym się wiąże, mówili, tak, super, nie, ja jestem za, w ogóle, no podoba mi się, naprawdę takie firmy są fajnie. Potem mówią, ale ja tak myślałem, że taka korporacyjna ściema, że tak mówicie, wiecie, wszyscy, nie, że tam macie wartości, coś tam, a potem wy tak, kurde, naprawdę, ja nie mogę, no w ogóle jakiś odpał. Nie sądziłem, że tak można, wiecie, przerażony byłem przez pierwsze 4 miesiące, nie? Mhm. Więc takie case'y też tam spotkaliśmy.
Słuchajcie, tutaj się już zwracam do osób, które nas tutaj oglądają. Jeśli macie jakieś pytania, możecie na czacie wrzucić, coś się może uda jeszcze zadać, dlatego zachęcam, żeby je na czacie umieszczać. A wracając jeszcze do Davida Marketa, to jak ta jego przygoda się zakończyła z tym Santa Fe? Bo ona się już zakończyła, tak? To już nie jest...
Historia się zakończyła. Fajnie, że to powiedziałeś, bo zapomniałem to dodać, a to przecież historia się właściwie bez klamry jest taki i bez puenty. Dlaczego my o tym mówimy? Bo oni jak popłynęli w te morze po tych 4 miesiącach, gdzie przećwiczyli sobie model 3K, komunikację, my, wy, oni, zamierzam i tak dalej, tak zaczęli działać i tak się doskonalić, wiele rzeczy nie wspomniałem jeszcze, ale tam jest kilka fajnych, ciekawych rzeczy, które wprowadzili, że oni z pozycji numer 50 wskoczyli na pozycję numer 1. Czyli numer Santa jeden. Fe. Numer jeden. Santa Fe zostało najlepszą łodzią atomową podczas realizacji misji i podczas pracy na symulatorach na oceanie. I była to największy spektakularny sukces w historii USS Navy, który spowodował, że wszystkim opadły szczęki i byli w ciężkim szoku, nie wiedzieli, co się stało. David przestał pełnić swoją funkcję, bo miał assignment na rok i po tej misji swojej rocznej on dostał nowe, zaraz powiem co. Natomiast ważne jest to, że ta łódź Santa Fe do końca swojego istnienia dalej była w pierwszej trójce przez kolejne lata. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce z innymi kapitanami. Tak kultura była mocna, że oni byli zawsze w pierwszej trójce, mimo że nie było Davida, a do tej pory są rekordzistami, trochę jak Lewandowski w Bundeslidze, pod względem ilości ludzi, którzy z Santa Fe awansowali na stanowiska kapitanów innych łodzi, jest nawet 2 admirałów, którzy wywodzą się z Santa Fe. I to jest wyczyn w historii USS Navy nie do pokonania. Nie wiadomo, kiedy zostanie pokonany.
Właśnie miałem zapytać, czy on zbudował jakiś system budowy innych liderów?
Dostał rolę, tak, dostał rolę bycia superwajzorem, który ma wprowadzić podobny sposób myślenia na innych łodziach. I to był okres, kiedy on, można powiedzieć, uczył się konsultingu. Tak upraszczając, i tego jak wpływać, nie będąc tym kapitanem, który może wprost to wykonać. David nie mówi o tym dużo, ale jak z nim rozmawiamy na ten temat, to generalnie on nie ma poczucia, że dokonał tej rewolucji takiej, jakby sobie tego życzył na pozostałych łodziach i że ta skostniałość marynarki niestety wyszła. Doszło do wielu zmian, była zmieniona procedura wprowadzania ludzi na pokłady, czyli wdrażania ludzi do pracy na łodziach. Zmienił się sposób szkolenia kapitanów, wycięto z definicji, tam były tam wyszedł na przykład takie definicje, że kapitan jest odpowiedzialny za to, jak ludzie mówią i myślą. No to David mówi, no sorry, no takie rzeczy to musimy już wyciąć naprawdę, bo to archaizm jest, że jak myślą, nie, to ja nie jestem odpowiedzialny za to, jak myślą ludzie. Nie? I co, o czym myślą? Więc takie definicje zostały pozmieniane i on tam był na kilku łodziach, działał i wprowadzał te zmiany. Natomiast to mu pokazało, czym jest konsulting, jak to robić i przeflansował się na biznes i od 8 lat jest założycielem i prowadzi Intent-Based Leadership International na całym świecie, a my jesteśmy takim jego najbardziej wysuniętym na wschód Europy przyczółkiem i reprezentujemy go w tym temacie na tę część Europy.
No właśnie, bo już tak kończąc powoli, bo już mija godzina, chciałem zapytać, bo poruszyliśmy, można powiedzieć, podstawy tej koncepcji, tej metodyki zarządzania, czyli gdzie można więcej się dowiedzieć. Pierwszy punkt to jest książka, ja ją też mam, Zmień kurs, i tam są opisane konkretne case'y z tego, czego dokonał David. I to jest jedna rzecz. Ona jest dostępna u was i...
Ona jest w dwóch miejscach jest, w dwóch sklepach. Ja w tej chwili zamieściłem link do strony sklepu na stronie 4results, czyli www.4results.pl i tam jest sklep, jak się wejdzie, ja umieściłem już link do samej książki Davida Marketa, a drugie miejsce to jest OSM Power, czyli nasz współwydawca tejże książki, gdzie myśmy ją tłumaczyli i tak dalej, i tak dalej. Wspólnie z Marcinem Osmanem ją wydaliśmy. Za chwilę pojawi się też druga w podobnej kooperacji książka Davida Marketa, która nazywa się Leadership is a Language. Nie mam jeszcze polskiego tytułu, ale się niedługo pojawi. To jest to. Więc po pierwsze samej książki. Po drugie zamieściłem też link do trochę takich innych też narzędzi, podcastów, webinarów darmowych, różnego rodzaju materiałów, które między innymi są na naszej stronie zgromadzone, gdzie możecie pogłębić tą wiedzę, co, jak to wygląda w biznesie. Tam macie webinary, podcasty nagrywane w ciągu ostatnich lat w tym temacie, więc do tego zachęcam. Po trzecie, można powiedzieć, że do tego typu rozwiązania wprowadzamy w organizacjach, pomagamy podejmować decyzje firmom, jak to zrobić krok po kroku. Mamy szereg do tego narzędzi. Jednym chyba z najciekawszych jest to, że jako jedyni na świecie posiadamy symulator wirtualnej rzeczywistości, czyli Santa Fe w wirtualnej rzeczywistości, gdzie po założeniu okularów prowadzimy misję i uczymy się tej komunikacji, sposobu zarządzania, i tego, jak się dogadywać i jak budować taką kulturę w praktyce. Jest jedyne takie miejsce na świecie, gdzie ten intent-based leadership dzieje się na łodzi atomowej wirtualnej rzeczywistości.
I jak to tak właśnie wygląda? Chciałem zapytać, to jest jakaś sesja, gdzie załóżmy mam zespół 10-osobowy i co, i wszyscy dostają takie symulatory i są w trakcie jakiejś misji?
Tak. Jesteście tak, że jesteście w takich dwóch zespołach, więc każdy z tych zespołów najpierw jest na symulatorze, a potem się uczy, analizuje to, co zrobił, narozrabiał pod wodą albo wprost przeciwnie. Misje są z natury pokojowe, ale trudno zachować zimną krew. Niektórzy wywołują trzecią wojnę światową, potem CNN się o tym dowiadują, bo tam wyrzuca nas VR i pokazuje skutki. I to jest tak, że uczymy się, prowadzimy misje, te misje są coraz trudniejsze, trwa to około 2 dni, kiedy jesteśmy na łodzi, z tego około 5 godzin, podczas tych 2 dni resztę czasu spędzamy na analizie, uczeniu się, komunikacji, ćwiczeniach i tak dalej. Sam symulator jest powodem, dla którego się w ogóle poznaliśmy z Davidem. Myśmy kiedyś uruchamiali spółkę, która zajmuje się wirtualną rzeczywistością, bo jakby wirtualna rzeczywistość bardzo mocno poszła w gry, a myśmy chcieli ją do edukacji, więc tak powstała spółka, która nazywa się For Experience. I kiedyś David, jakieś 4 lata temu, po prostu skontaktował się z For Experience, mówiąc, że ma taki pomysł na zrobienie symulatora tego, co zrobił i opisał w książce. Znalazł się inwestor, zainwestowali i tak powstał ten symulator. Inwestor zaczął używać do czegoś zupełnie innego. David z powodów takich, on jest na Florydzie, jest zlokalizowany w jednym miejscu, symulator jest dość stacjonarny jeszcze, jakby nie zdecydował się na użycie go w Stanach, jeszcze COVID wybuchł, więc to też ograniczyło. Więc od 2 lat jedynym posiadaczem tejże symulacji i wykorzystania IBL-a jesteśmy my tutaj w Polsce i reszta krajów się szykuje, żeby w to wejść, ale póki co jeszcze nikt nie wszedł, bo COVID trochę poograniczał. Plus się ludzie boją technologii, a my jakoś technologicznie zawsze byliśmy chętni do przodu i się nie baliśmy tego, więc weszliśmy w takie tematy.
Czyli podsumowując też, pomagacie firmom wdrożyć czy zaimplementować tę kulturę i to są szkolenia? Jak długo to trwa tak z praktycznego punktu?
Około roku trwa taki projekt. Zaczyna się od diagnozy, potem często jest dziś symulator dla kadry zarządzającej, są warsztaty, webinary, żeby trochę uświadomić, co to jest, potem jest moment decyzji, zespoły decydują, wchodzą, nie wchodzą, jest ten element autonomii, więc nie idzie to tak jedną falą, to są takie pączkujące obszary, zielone wyspy, które w organizacji powstają. Te dobre praktyki najczęściej powodują, że inne się zaczynają podklejać i cała organizacja staje coraz bardziej zielona, jeśli chodzi o kwitnięcie. Więc to są około roczne projekty, które uruchamiają tę kulturę. Nam też zależy, żeby ją klient jak najszybciej przejął, też inicjatywy, odpowiedzialność, dlatego raczej to są roczne, 2-letnie, nie jakoś dłużej. Okay. I coraz mniej bodźcowo, bardziej bodźcowo z czasem działamy niż tworząc program, bo każda firma to troszeczkę po swoje musi ułożyć i mieć swoich ludzi, którzy o to będą dbali w środku. Mhm. Tak kończąc, to powiem tylko, że Radek Matuszewski, o którym wspomniałem, czyli prezes grupy SEB, oficjalnie do centrali mówi, że jestem prezesem CEO grupy SEB. W praktyce swoje stanowisko nazwał i wszystkim mówi, ja jestem chief influencer, nie podejmuję decyzji, moją odpowiedzialnością jest, żeby kultura działała w tej organizacji. To jest moja główna rola i tego się trzyma.
Zmienił sobie stopkę,
zmienił sobie tożsamość i misję.
Okej. Dobrze, to dziękuję bardzo za ten czas, za tą godzinę i podzieleniem się
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Tą historią. Tak jak wspominałem, wysłałem na czacie linki do tych miejsc, gdzie można na przykład nabyć tą książkę, żeby poznać szczegóły, bo tam naprawdę to jest opisane bardzo szczegółowo i ją przeczytałem całą dosyć szybko. Szybko mi to poszło, więc te miejsca będą. Ja też opublikuję to nagranie na blogu lepszymenadżer.pl, więc tam też będą wszystkie linki podrzucone. Tak jak też mówi Sławek, jest też wiele materiałów, gdzie można tak naprawdę darmowo się dowiedzieć więcej o tym i spróbować zmieniać kulturę u siebie w swoich zespołach. Także dziękuję bardzo za ten czas raz jeszcze. Mam nadzieję, że do zobaczenia. No i powodzenia w implementowaniu tej kultury, bo myślę, że pracy jest sporo w Polsce chyba w tym temacie.
Bardzo dziękuję i też myślę, Marcin, że życzysz powodzenia nie tylko mi, ale wszystkim słuchaczom, bo naprawdę warto spróbować.
Mhm, dokładnie. Dobrze, to dziękuję w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dzięki za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że ta historia z wojskowości była dla Ciebie dużą dawką motywacji i wiele z tego wyniesiesz i będziesz mogła wprowadzić te pomysły u siebie w pracy. Ja ze swojej strony zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify, subskrybowania kanału na YouTubie, dołączenia do grupy na Facebooku lepszymenadżer.pl oraz do mojego newslettera cotygodniowego Prasówki Menadżera, którą wysyłam co wtorek. Ja się żegnam, dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.